Najczęściej dyskutowanym tematem ostatnich dni było to, czy Max Verstappen w trakcie weekendów wyścigowych będzie nadal mógł przesiadywać przed komputerem do późnych godzin nocnych i od tego zaczniemy dzisiejsze wydanie magazynu, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 26 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Przepraszam Was za tytuł dzisiejszego odcinka, ale nie mogłem oprzeć się pokusie, nie mogłem przejść obojętnie obok takiej szansy. Z drugiej strony, trzy ostatnie dni wszystkie największe serwisy piszą o tym graniu do późna Maxa Verstappena, rozkładają to na czynniki pierwsze, a zaczęło się bardzo niewinnie. O tym chcę Wam powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło i jak Red Bull sobie nie pomaga w tej medialnej rozgrywce. Zaczęło się od komentarzy Nico Rosberga. Po niedzielnym wyścigu na Węgrzech Nico przed kamerą telewizji Sky Sports podsumowywał ten cały weekend dyspozycję Maxa i zasugerował, że być może ta frustracja, nerwowość wynika z tego, że Max się zwyczajnie nie wyspał, bo do trzeciej nad ranem brał udział w wyścigu sim racingowym. Trzeba uczciwie przyznać, że to nie pierwszy weekend, kiedy Max łączy te aktywności, kiedy wygrywał i tutaj był chwalony. Tym razem Nico Rosberg wyciągnął argument z tej drugiej strony i zasugerował, że to mogło zaszkodzić. Jako przeciwwagę pokazał kierowcę McLarena Lando Norrisa, który też lubi grać, lubi te wirtualne aktywności, ale obaj kierowcy McLarena w sobotę po kwalifikacjach mieli zjeść kolację, umyć zęby i pójść grzecznie spać. I gdzieś się wytworzył obraz dwóch kierowców. Jednego, któremu zależy, który jest w stanie się podporządkować absolutnie całe swoje życie temu ściganiu i tej walce na torze, i drugiego, któremu być może nie zależy, albo któremu ostatnio było na tyle łatwo, że nie czuł potrzeby wkładania wszystkiego, a teraz sytuacja się zmieniła. McLaren jest bliżej, być może Max Verstappen musi zrobić krok do przodu, czy podnieść jeszcze poziom swojej rywalizacji, dołożyć do tego wszystkiego. Nico Rosberg na pewno mówił o tym na podstawie swoich własnych doświadczeń. Ten jeden raz, kiedy ograł Lewisa Hamiltona, wymagał od niego ogromnych poświęceń, nawet rodzinę odstawił gdzieś na bok i na pewno to przez niego przemawiało i taka sugestia: Max, będzie ci trudniej, musisz znaleźć kolejne elementy. Te elementy też znajdował, czy tych elementów szukał Lewis Hamilton, kiedy przegrał z Rosbergiem. On też nagle zaczął chodzić na symulator, nagle zaczął chodzić na obchód toru, czego wcześniej nie robił, bo było mu to niepotrzebne. I taki był kontekst tej wypowiedzi Nico Rosberga. Media oczywiście to rozdrapały w zupełnie inną stronę, ale rozdrapały poprzez pewne komentarze ze strony Red Bulla. Już w niedzielę ludzie Red Bulla poczuli się w obowiązku, żeby odpowiedzieć na to. Zasugerowali, że to absolutnie nie ma wpływu. Max ma swój rytm snu, swój rytm przygotowań. Jest wyjątkowy, nie potrzebuje takiego snu czy tak poukładanego dnia jak inni kierowcy. No ale gdyby na tym się zakończyło, temat by naturalnie umarł. Do tematu odniósł się natomiast Helmut Marko na łamach serwisu Speedweek. Warto dodać, że Speedweek jest serwisem kontrolowanym przez Red Bulla, więc to nie był taki komentarz, na którym Helmut został złapany. To wszystko można było jeszcze zatrzymać, gdyby tam była jakaś komunikacja wewnątrz zespołu, gdyby tam była jakaś synchronizacja i jedna wspólna linia zespołu. Natomiast to poszło. Helmut powiedział, że koniec z takim późnym siedzeniem w trakcie weekendów wyścigowych. Wszyscy odebrali to jako kompletny zakaz dla Maxa, a kiedy Max przyjechał na spa i spotkał się z mediami, został o to zapytany, powiedział: absolutnie nie ma żadnego zakazu, w swoim prywatnym wolnym czasie mogę robić co chcę, ja im do ich prywatnego czasu nie zaglądam. Ale dodał również, że w najbliższym czasie nie planuje takich aktywności, więc problemu nie będzie. To pokazuje, jak wewnętrznie mamy wiele głosów w Red Bullu. Nie ma jednej wspólnej linii medialnej i to im bardzo mocno przeszkadza, bo przez to narażają się na takie ataki medialne, na takie wyciąganie kolejnych tematów. Wiem, jak dużo uwagi zespoły poświęcają. Wiemy chociażby z serialu Netflixa, poświęcają tej jednej wspólnej linii zespołu, te odprawy z oficerem prasowym, to wkładanie wręcz kierowcom w usta słów. To jest coś, co jest codziennością Formuły 1, a Red Bull, jakby mówił wieloma głosami, to im trochę przeszkadza. Problemów ze snem na pewno nie będzie na spa. Mogą być inne problemy. W przypadku Maxa Verstappena nie będzie tak łatwo o wygraną. 10 pozycji na starcie za wymianę jednostki napędowej, również u Yukiego zmiany elementów jednostki napędowej. Coś z tą Hondą nie do końca jest tak, jak być powinno. Red Bull wraca też do starej konfiguracji tej aerodynamicznej, jeżeli chodzi o pakiet. Wracają te kanały, ale to nie jest tak, że Red Bull porzuca te poprawki, które ostatnio mieli na Węgrzech. One wrócą na torach wymagających większego docisku. To się potwierdza. Max, co pokazały dzisiejsze treningi, nie będzie miał łatwo. Red Bull, cofając go tak daleko, pewnie myślał, że Max znowu zrobi to, co zrobił kiedyś. Z dalekiej pozycji wjedzie na pierwszy stopień podium. Mocny McLaren. To pokazuje nam, jak trudno będzie miał Max Verstappen. Jeżeli chodzi o te pakiety przywiezione przez Red Bulla, są między nimi drobne różnice. Perez ma mieć mniej tych nowych elementów, ale nie wiem, czy to Perezowi jakkolwiek jest w stanie zaszkodzić, bo on się po prostu nie pokazuje z dobrej strony, nie ma dobrej dyspozycji w wykonaniu meksykańskiego kierowcy, a ocena jego szans na dalszą karierę w Red Bullu na podstawie dwóch weekendów też myślę, że nie jest dobrym pomysłem. Perez pokazywał, że potrafi być błyskotliwy. 5 weekendów wyścigowych przejechanych bardzo wysoko, a potem totalny spadek formy. To jest ważny weekend wyścigowy dla Pereza, dla Ricardo, dla Tsunody pewnie też. Ten ostatni bardzo sfrustrowany na Spa, bo nie jest rozważany, nie jest w grupie nazwisk, które są wskazywane jako kierowcy, którzy mogą zastąpić Pereza. Ricardo był bardzo rozczarowany po poprzednim weekendzie wyścigowym na Węgrzech, bo zespół nie pomógł i chcę Wam pokazać, jak czasami zespół jest w stanie rzucić kłodę pod nogi kierowcy i pokrzyżować mu szyki. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zespół jedną decyzją strategiczną potrafi wręcz zabić wyścig kierowcy, w dodatku wyścig, na którym kierowcy bardzo mocno zależało, mowa o Danielu Ricardo. Przy okazji wytłumaczymy sobie pojęcie tak zwanego pociągu DRS train, na czym on polega. Zobaczmy, jak wyglądał wyścig Daniela Ricciardo i strategię, jaką zespół dla niego przygotował, albo jaką zespół w trakcie wyścigu przyjął dla tego konkretnego kierowcy. Daniel Ricciardo na pośredniej mieszance wystartował ten wyścig, no i już na okrążeniu numer 6 został poproszony o zjazd do alei serwisowej. To była reakcja na zjazdy innych kierowców, ale ci inni kierowcy byli na oponach z miękkiej mieszanki. No i tutaj właśnie pojawił się problem. Daniel Ricciardo bardzo szybko zjechał i po wyjeździe utknął za Kevinem Magnussenem. Przez długą część tego wyścigu biała linia to jest Kevin Magnussen, ta niebieska linia poniżej to jest właśnie Daniel Ricciardo. Przez długą część dystansu tego wyścigu był uwięziony za Kevinem Magnussenem, był właśnie w tym pociągu DRS. Pociąg DRS to jest sytuacja, w której wielu kierowców czy wiele samochodów jedzie w odstępie tej jednej sekundy. Każdy może korzystać z systemu DRS, ale żaden nie ma na tyle przewagi tempa, żeby wykonać skuteczny manewr wyprzedzania, więc sobie jadą takim pociągiem. Czasami z przodu jest kierowca, który zwalnia tą całą stawkę, taki maszynista niezbyt szybki, no i wszyscy wtedy tracą na tym, którzy znajdują się w tym pociągu. Tak było w przypadku Daniela Ricciardo. Mamy tutaj również Carlosa Sainza, który pojechał tą klasyczną, najlepszą chyba na ten wyścig strategię na dwa pit stopy. Zobaczcie, gdyby Daniel Ricciardo kontynuował tę jazdę, nie był uwięziony za Kevinem Magnussenem, to pewnie byłby zdecydowanie wyżej, bo startował wyżej od Tsunody, natomiast to Tsunoda skończył ten wyścig wyżej, a Yuki Tsunoda na tej mieszance przejściowej pojechał bardzo daleko w ten wyścig, prawie do 30 okrążenia, na 29 zjechał, więc ta opona miała w sobie sporo życia. Daniel Ricciardo czy zespół wyrzucił tę oponę zwyczajnie do kosza, czyli odebrał Danielowi szansę na dobry wynik w tym wyścigu, ale Daniel Ricciardo czy zespół Racing Bulls nie był jedynym, który się nabrał na taki szybki pit stop. Również Fernando Alonso powiedział, kiedy mnie ściągnęli, wiedziałem, że jest absolutnie po moim wyścigu. Takie błędy po prostu się zdarzają. Takich błędów możemy spodziewać się również na Spa albo w sytuacji, w której niektóre zespoły albo niektórzy kierowcy będą mocno tracili. Tutaj już bardziej mowa o tej różnicy pakietów aerodynamicznych, które zostaną przywiezione na ten weekend wyścigowy. Przede wszystkim nowy asfalt na Spa, który może być zagadką, bo ten asfalt ma inną charakterystykę, jeżeli chodzi o ścieralność, ma inną kolorystykę, jest ciemniejszy, więc słońce będzie inaczej na niego wpływało. W przypadku tego asfaltu mamy poprawę, tutaj mamy odniesienie do wyścigu 24-godzinnego samochodów GT, one jechały o 3 sekundy szybciej na okrążeniu, ale kiedy było sucho, kiedy było mokro, te samochody traciły tempo mocniej niż na tej starej nawierzchni, więc tutaj pogoda może być wielką zagadką. W zależności od pogody też trzeba dobrać poziom docisku, no i tutaj pewnie zespoły będą miały twardy orzech do zgryzienia, modyfikacje na pewno z piątku na sobotę. Dzisiaj w pierwszym treningu McLaren bardzo mocno odstawał w tym środkowym sektorze, krętym, tamten docisk Red Bulla, ta wydajność dawała sobie znać, ale w drugim treningu to wszystko się już zaczęło zacierać, więc przed nami ciekawe ściganie i trudne decyzje zespołów, pewne zagadki właśnie związane z tą nową nawierzchnią toru. To wszystko może nam zbudować bardzo ciekawy, nieprzewidywalny weekend wyścigowy. Max z dalekiej pozycji, McLareny w dobrej dyspozycji, Sergio Perez będzie chciał się jakoś ratować, ale szans na to pewnie już nie ma. W ten weekend wyścigowy wchodzi też nowa dyrektywa w życie. I kiedy pierwszy raz o niej usłyszałem, pomyślałem sobie, w końcu FIA robi porządek z elastycznymi przednimi skrzydłami, ale nic bardziej błędnego na początek technicznie. Jak to wszystko będzie monitorowane? No właśnie słowo monitorowane jest dobrym słowem na bocznych płatach, ale również na tych górnych płatach pojawiły się takie elementy trochę przypominające nam QR kody. Właśnie te elementy będą obserwowane przez kamery umieszczone standardowo w miejscach mocowania kamer, kamery 4K, z których nagrania ludzie FIA będą analizowali, wyciągali wnioski, natomiast to nie będą wnioski tu i teraz. Czasami, kiedy wchodziły takie dyrektywy w życie, wyciągano konsekwencje w zasadzie od razu. Tym razem FIA mówi, to są publikacje Automotorum Sportu i włoskiego motorsportu, że FIA chce się uczyć, chce zebrać jak najwięcej informacji na temat sposobów tworzenia tej elastyczności, żeby zamknąć ten temat, zamknąć to zagadnienie przed kolejnym sezonem, przed sezonem 2025 i dalej, więc żadnych zmian nie będzie. Każde skrzydło, które przejdzie testy statyczne, będzie mogło ścigać się do końca tego sezonu. Taka jest wykładnia ludzi FIA, takie jest stanowisko i tak to będzie wyglądało. Są też zmiany, jeżeli chodzi o konstrukcję aerodynamiczną na ten weekend wyścigowy. Bardzo dużo zmian w Mercedesie. Nowa podłoga, nowy dyfuzor, nowe przednie skrzydło, dostosowanie do tego toru w Spa, ale ja zwróciłem uwagę na inny element, na pracę, które Mercedes kontynuuje od pewnego momentu. Zobaczcie, system Halo został pozbawiony, tam przy Halo też pojawiła się dodatkowa łopatka, został pozbawiony tej dodatkowej owiewki. Mercedes ściągnął tę owiewkę w samochodzie George'a Russella, co ciekawe, i przymocowali te fragmenty włóczki, które są wykorzystywane czasami do obserwacji przepływającej strugi powietrza. Farby tutaj nie zastosujemy, więc to jest najlepszy sposób, korzystając z kamery onboardowej albo własnej kamery, żeby zobaczyć, czy nie dochodzi do jakiejś separacji powietrza, czy nie dochodzi do jakichś zaburzeń przepływu w okolicy systemu Halo. Weekend wyścigowy wcześniej George Russell również na kasku miał takie drobne elementy z włóczki poprzyklejane, co sugeruje, że być może Mercedes prowadzi jakieś bardziej zaawansowane prace w tym obszarze, w obszarze kokpitu. I tak sobie pomyślałem, że być może chodzi o chłodzenie. George Russell jest wysokim kierowcą. George Russell zasłania w pewien sposób ten wlot nad głową kierowcy i być może tymi narzędziami bardzo prostymi z poprzedniej ery inżynierowie Mercedesa próbują sobie pomóc, bo takich rozwiązań nie widziałem w samochodzie Lewisa Hamiltona. Być może chodzi o wzrost. Podobnie było jeszcze kiedyś ze Estebanem Oconem i Fernando Alonso, kiedy ta głowa Estebana Ocona wystająca bardzo wysoko powodowała, że on nawet miał niższe prędkości maksymalne. Oficjalna wersja jest taka, że ta dodatkowa owiewka z systemu Halo została zdjęta przez inżynierów Mercedesa tylko po to, żeby ograniczyć opór aerodynamiczny, co może pomóc rozwinąć duże prędkości na torze Spa. Jaka jest prawda, tego nie wiemy. Już nas raz oszukali w tym sezonie odnośnie tego, co jest tam z przodu. Pod tym garbem zobaczymy, co tym razem gotują inżynierowie Mercedesa. Powiedziałem, że zespoły tej dyrektywy bać się nie muszą, ale jeden zespół musi bać się absolutnie chyba wszystkiego. Mowa tutaj o Alpine. Na ten weekend przywieziony nowy motorhome, bardzo ładny, nowe malowanie samochodów, to jest ta współpraca ze światem filmu, nowe kombinezony. No ale co z tego, jak na zapleczu jest totalny bałagan. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Bruno Famin odchodzi. Jego miejsce prawdopodobnie zajmie Olivier Oaks, człowiek znany ze ścigania, były kierowca wyścigowy, człowiek, któremu bardzo dobrze szło w tych seriach juniorskich, obecnie szef zespołu Hightech GP, zespołu serii F2, ale na zapleczu dzieje się bardzo źle. Mówi się o tym, że może być problem z dojechaniem tego sezonu do końca, z obsługą jednostek napędowych. Ludzie wiry, kiedy dowiedzieli się o tym, że z mediów dowiedzieli się o tym, że produkcja jednostek napędowych została wstrzymana, podjęto taką decyzję, bardzo źle to odebrali. Jest mowa o strajku, o czym pisze Joe Sayward. Ja osobiście dowiedziałem się o tym, że już w poniedziałek, zanim publicznie poszły te informacje, wielu inżynierów wiry wzięło urlopy, na żądanie urlopy chorobowe czy zwolnienia lekarskie, już myślą o znalezieniu sobie nowej pracy. Jest realne zagrożenie, że ten zespół nie będzie miał ludzi do serwisowania, do przygotowania jednostek napędowych już w tym sezonie, nie mówiąc o kolejnym, dlatego mówi się, że ta współpraca może zostać przyspieszona w roku 2025. Alpine może ścigać się z jednostkami napędowymi Mercedesa. Wygląda to wręcz tragicznie. Mówiłem Wam o tym w takich dość gorzkich słowach, jak można zarżnąć tak dużą fabrykę, takie zaplecze, taką historię. Mi się to udało i oni nadal to robią. Jest ryzyko, że bardzo wielu wykwalifikowanych ekspertów straci pracę, nie będzie absolutnie możliwości kontynuowania tej operacji, nie tylko w takiej formie, ale też w innej, rozwijania nowych pomysłów. Na koniec Ocon, który ucieka właśnie z tego tonącego statku, będzie się ścigał przez kolejne lata z Haasem. Myślę, że dla jednej i dla drugiej strony jest to dobra forma. Haas zyskuje bardzo doświadczonego kierowcę, Ocon ucieka z tego trudnego środowiska, ale jak to się wszystko poukłada, zobaczymy w przyszłości. Tyle na dzisiaj, przed nami bardzo bardzo ciekawy weekend wyścigowy. Pogoda może odegrać ogromną rolę na Spa na pewno. I jutro, kiedy ma być deszczowo, i w niedzielę, kiedy ma być sucho, będzie bardzo ciekawie. Widzimy się wkrótce. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.